The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie. Dziś jest piątek, 8 dzień marca. Jest to 68 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 298 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.22, zajdzie o 18.00. Zatem dzień dzisiejszy trwa 11 godzin, 38 minut i 21 sekund. A imieniny obchodzą Beata, Jan i Wincenty. 57 stopni to maksymalna w dniu dzisiejszym, dużo słońca. Jutro niestety deszcz, 50 stopni. W niedzielę też zachmurzenie duże i 50 stopni, a później już huśtawka pogodowa, jeśli chodzi o temperatury taką, jaką mieliśmy do tej pory. A dziś 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, ustanowiony w 1910 roku w Kopenhadze w czasie drugiego zjazdu socjalistek dla uczczenia demonstracji nowojorskich szpaczek w 1909 roku. A więc, miłe panie, wszystkiego najlepszego.
Mogę jak Etna zbudzić się.
więc raz jeszcze najlepsze życzenia wszystkim paniom, które obchodzą Święto Kobiet. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,92 zł, więc umacnia się złoty w stosunku do dolara. Ropa Brent 82,72 dolara, WTI 78,44 centy, niewielkie spadki w stosunku do dnia wczorajszego. Natomiast złoto szybuje w górę 2174,50 centów. To oczywiście cena za uncję. A teraz kalendarium. 1440 rok. W katedrze wawelskiej delegacja stanów węgierskich ofiarowała Władysławowi III Warneńczykowi koronę Węgier. 1576. Konkwistador Diego Garcia de Palacio odkrył w zachodnim Hondurasie ruiny miasta Majów Copan. 1769. Konfederacja Barska. Rosjanie zdobyli twierdzę Okopy Świętej Trójcy. 1817. Założono nowojorską giełdę papierów wartościowych. 1862. Wojna secesyjna. Rozpoczęła się bitwa w zatoce Hampton Roads, gdzie pierwszy raz w historii doszło do starcia okrętów pancernych. Zwycięstwo wojsk Unii w bitwie pod Pea Ridge. 1910. Francuska Raymond de la Roche jako pierwsza kobieta na świecie uzyskała licencję pilota. Rok 1946. Wydano dekret, na mocy którego na własność państwa polskiego przeszły wszystkie majątki Rzeszy Niemieckiej, Wolnego Miasta Gdańska oraz ich obywateli. 1948. W Łodzi założono wyższą szkołę filmową, tak zwaną filmówkę. 1950. ZSRR ogłosił, że dysponuje bombą atomową. 1953. Władze zawiesiły wydanie Tygodnika Powszechnego. Bezpośrednią przyczyną było umieszczona na pierwszej stronie, ale cytuję, zbyt skromna i nieodpowiadająca randze wydarzenia informacja o śmierci Józefa Stalina. 1964. Odbył się ingres arcybiskupa metropolii krakowskiej kardynała Wojtyły do katedry wawelskiej. 1968. Ormo i tzw. aktyw robotniczy rozpędził demonstrację studentów Uniwersytetu Warszawskiego protestujących przeciwko relegowaniu dwóch kolegów Adama Michnika i Henryka Schleifera. Wydarzenie to dało początek wystąpieniom studenckich w innych ośrodkach akademickich. 1971. W Media w Pensylwanii grupa aktywistów włamała się do siedziby FBI, kradnąc i następnie przekazując mediom dokumenty dotyczące programu COINTELPRO, składającego się z tajnych i niekiedy nielegalnych operacji śledzenia, infiltrowania i zakłócania działania amerykańskich organizacji politycznych. 2005. Zginął zabity przez rosyjskie siły specjalne, nieuznawany przez Moskwę prezydent Czeczenii Aslan Maschadow. 2004. Zginął bez śladu lecący z Kuala Lumpur do Pekinu Boeing 776 linii Malaysia Airlines z 227 pasażerami na pokładzie i 12 członkami załogi.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Mamy porozumienia w sprawie projektów dotyczących liberalizacji aborcji, powiedział w Sejmie marszałek Szymon Hołownia. Poinformował, że 11 kwietnia rozpoczną się prace nad 4 projektami w tej sprawie. Wyraził przekonanie, że po debacie wszystkie projekty zostaną skierowane do dalszych prac. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji marszałka Sejmu. Powiedz, co jeszcze mówił Szymon Hołownia.
Marszałek mówił, że w sprawie prac nad projektami, które dotyczą aborcji, przeprowadził liczne i niestety trudne konsultacje. A dziś mogę powiedzieć, że jestem optymistą, jeśli chodzi o przebieg prac 11 kwietnia, mówił Szymon Hołownia. Dodał, że od 1996 roku żaden projekt, który dotyczył liberalizacji aborcji, nie przeszedł do dalszych prac, a za miesiąc, zdaniem marszałka, jest wreszcie taka szansa.
To jest naprawdę duża rzecz, bo wszyscy wiemy, że mimo różnicy poglądów, której w tej sprawie mamy, zależy nam na tym, żeby to drakońskie prawo, które dzisiaj obowiązuje, znowu zaczęło stawiać kobietę w centrum całej tej sprawy.
Marszałek przekazał również, że nawet klub PSL, choć jest tam wielu polityków przeciwnych liberalizacji i aborcji, zagłosuje tak, aby móc dalej pracować nad tymi nowymi przepisami. Szymon Hołownia mówił również, że dalsze prace, czyli drugie czytanie projektów, będą prowadzone w specjalnej, powołanej do tego celu Komisji Nadzwyczajnej. Szymon Hołownia był także pytany o to, co może prezydent Andrzej Duda zrobić w tej sprawie. Powiedział, że niestety obawia się, że wszystkie ustawy, które wyjdą z tej komisji, będą zawetowane.
Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Straż Graniczna powołała zespoły, które mają ratować migrantów przy granicy z Białorusią. W ich skład weszło kilkudziesięciu strażników, przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. Będą wyposażeni w torby medyczne i koce termiczne. Bardzo dobrze znają teren, więc łatwiej będzie im poszukiwać migrantów, którzy zgubili się w lasach i na mokradłach, mówi major Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej.
Zadaniem grup jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację, a ich życie i zdrowie może być zagrożone. Zespoły interwencyjne będą realizować swoje działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami.
Straż Graniczna była krytykowana za stosowanie tzw. pushbacków, polegających na odsyłaniu migrantów z powrotem na stronę białoruską. Kryzys na granicy wywołany przez białoruski reżim trwa od sierpnia 2021 roku. Intymny przyjaciel, obraz René Magritte'a, słynnego belgijskiego surrealisty, został sprzedany za ponad 39 milionów euro. Poszedł pod młotek w domu aukcyjnym Christie's w Londynie. Beata Płomecka.
Mężczyzna z malonikiem, patrzący na górzysty krajobraz i błękitne niebo, a za jego plecami unosząca się bagietka i kieliszek wina. Obraz Intymny przyjaciel poszedł pod młotek po raz pierwszy od 1980 roku, a w Brukseli dzieło mistrza surrealizmu można było zobaczyć po raz ostatni w 1998 roku. Wymiary obrazu to ponad 72 cm na prawie 65. A cena, za którą zostało sprzedane dzieło słynnego Belga, ponad 39 milionów euro, to mniej niż szacowali niektórzy eksperci. Według części z nich było ono warte nawet 58 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Rząd zarzuca poprzednikom zaniedbania w związku z utratą przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 4 700 milionów euro. W Sejmie trwa debata na ten temat. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka powiedział, że wniosek do Komisji Europejskiej o wypłatę zaliczki wpłynął zbyt późno.
3 maja w końcu wysłaliście ten wniosek, tak? Do kiedy był czas? Do 30 kwietnia. Ile czasu miała Rada Ministrów, żeby zapoznać się z tym wnioskiem? 2 godziny. Więc tutaj mamy do czynienia z głęboką nieudolnością pana premiera Morawieckiego.
Poseł PiS, były wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński powiedział, że blokowanie środków z KPO nie wynikało z zaniedbań urzędniczych. Jego zdaniem była to decyzja polityczna.
Pieniądze miały trafiać, ale tylko do Platformy. Do tego też się przyznaliście. Rafał Trzaskowski w 2018 roku co powiedział? Jak my wygramy kolejne wybory, to pieniądze będą odmrożone. I to się potwierdza. Zmiana partyjna, nie zmiany prawne.
Rząd przyjął KPO w kwietniu 2021 roku. Miesiąc później przesłał dokumenty do Komisji Europejskiej. W czerwcu kolejnego roku plan został zaakceptowany przez Radę i Komisję Europejską. Rząd Mateusza Morawieckiego nie złożył jednak wniosku o wypłatę tych środków. Potrzebne są dodatkowe przejścia graniczne ze Strefą Gazy, alarmuje specjalna wysłanniczka ONZ Sigrid Kaag. Powiedziała, że chodzi o zapewnienie pomocy humanitarnej głodującym mieszkańcom enklawy. Zarzuciła rządowi Izraela, że nie jest skory do współpracy w tej sprawie. Rozmowy trwają, powiedziała przedstawicielka ONZ. Spodziewam się, że dodatkowe przejścia zostaną otwarte również po moich rozmowach. Nie wkładam jednak ręki w ogień, nie będziemy nalegać. Pomoc musi dotrzeć do Gazy w odpowiedniej ilości i jakości we właściwym czasie. Raporty o głodzie, poważnym niedożywieniu małych dzieci i innych to dzwony alarmowe, które biją od dłuższego czasu. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział ustanowienie tymczasowego pomostu na wybrzeżu Gazy, który ma służyć udzielaniu pomocy humanitarnej. O możliwościach utworzenia morskiego korytarza humanitarnego będzie dzisiaj rozmawiała podczas wizyty na Cyprze przewodnicząca Komisji Europejskiej. Krajową 17 w Piaskach w województwie lubelskim blokują dzisiaj rolnicy. Traktory mają cyklicznie wyjeżdżać na drogę, a rolnicy chodzą po przejściach dla pieszych. Utrudnienia mają potrwać do 15. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek mówił w Polskim Radiu Lublin, że nic nie wskazuje na to, by postulat rolników miały być rozwiązane w najbliższym czasie.
Ministrowie rolnictwa tego nie rozwiążą. To musi być na szczeblu premiera. Premier zaprosił wszystkie grupy, te, które były tydzień temu zaproszone na rozmowy, ale gdyby to były rozmowy, sam zapowiedział przed rozmowami, że on przekaże informacje, co planuje zrobić. I tyle.
Do 17 ma z kolei potrwać protest rolników w Radzyniu Podlaskim na Krajowej 19. Tymczasem stołeczna policja opublikowała zdjęcia kilkunastu osób podejrzewanych o udział w zamieszkach podczas środowego protestu w Warszawie. Śledczy poszukują ich w związku z napaścią i znieważaniem policjantów, uszkodzeniem mienia i posiadaniem materiałów pirotechnicznych. W starciach z uczestnikami środowego protestu rolników rannych zostało 14 policjantów. Do tej pory zatrzymano 55 osób. Kobieta ma obowiązki w domu, a konieczność pracy nie powinna jej zmuszać do ich zaniedbania. To zapis irlandzkiej konstytucji. Dziś referendum nad tym, czy go wykreślić i zastąpić innym, też budzącym kontrowersje. Debatę Irlandczyków i przede wszystkim Irlandek śledzi Adam Dąbrowski.
Ten zapis pamięta rok 1937. Prawie słowo w słowo powtarza katolicką naukę społeczną. Mówi Polskim Radiu profesor Katryna Beaumont, historyczka z University College Dublin. Konstytucja była wtedy bardzo zbieżna z wartościami i oczekiwaniami przeciętnego Irlandczyka. Zdaniem zwolenników zmian dziś już zbieżna nie jest. Mówią, że zapis to prawie jak powiedzieć, że miejsce kobiety jest w domu. Przeciwnicy odpowiadają, że to nieprawda, a zapisy podkreślają tylko wyjątkowość jej roli. Ale podziały przebiegają w poprzek lewicy i prawicy, wszystko przez to, że rząd chce zastąpić zapis innym, mówiącym, że opieka nad starszymi i chorymi to przede wszystkim domena rodziny. Część opiekunów alarmuje, że dla nich nic się nie zmieni. Zdaniem krytyków to umycie rąk ze strony państwa, które w starzejącym się społeczeństwie powinno wykazywać większą troskę. Rząd odpowiada, my chcemy po prostu usunąć archaiczny język. Wyniki poznamy jutro. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin.
Irlandzki rząd pyta też, czy zmienić zapis mówiący, że rodzina opiera się na małżeństwie. Teraz według konstytucji rodzina opierać miałaby się także na trwałych relacjach, ale małżeństwo nadal znajdowałoby się pod szczególną ochroną.
Wiadomości przekazał Michał Jędrkowiak. A oto dalsza część. Będą kontrole w polskich placówkach. Pokłosie afery wizowej. W tym miesiącu Komisja Europejska przeprowadzi kontrolę w 2 polskich konsulatach w Kantonie w Chinach i w Manili na Filipinach. Te kontrole mają związek z tak zwaną aferą wizową i zostały zapowiedziane przez Brukselę w lutym podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat tej afery. Celem tych kontroli jest sprawdzenie, w jakim stopniu przestrzegane są unijne przepisy, w tym przepisy Unii Europejskiej dotyczące przetwarzania wiz Schengen. Mechanizm oceny i monitorowanie Schengen jest kluczowym instrumentem zarządzania strefą Schengen, umożliwiającym identyfikację uchybień i słabych punktów. Po wizycie w polskich konsulatach zespół oceniający napisze raport i ewentualnie przedstawi zalecenia. Polskie władze będą miały 2 miesiące na przygotowanie planu działań naprawczych ze szczególnym terminarzem ich wdrażania. Tylko w skrajnych przypadkach, gdy władze nie podejmą odpowiednich działań naprawczych, sprawa może zakończyć się przywróceniem kontroli na granicach Schengen. Chodzi o unijne misje w ramach oceny działania strefy Schengen. Kolejna ocena odbędzie się w marcu. Zespół ekspertów z państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji odwiedzi polskie placówki w Kantonie i Manili. Celem jest sprawdzenie, w jaki sposób przestrzegane są unijne przepisy, w tym przepisy Unii Europejskiej dotyczące przetwarzania wiz Schengen, przekazała w Brukseli Anita Hipper, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Afera wizowa to polityczny skandal, który wybuchł w Polsce latem 2023 roku. Dotyczy domniemanej korupcji podczas przyznawania wiz do Polski przez urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służby konsularne. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, został pod koniec sierpnia odwołany ze stanowiska i stracił swoje miejsce na listach wyborczych partii PiS. Oficjalnym powodem był, cytuję, brak satysfakcjonującej współpracy. Kulisy dymisji ujawnia Gazeta Wyborcza, informując, że wcześniej do ministerstwa weszli agenci CBA. Chodziło o podejrzenie korupcji przy procesie wydawania wiz pracowniczych dla osób z Azji i Afryki. Według Onnetu Wawrzyk wymuszał na polskich dyplomatach wydawanie wiz wskazanym przez niego imigrantom. Listy z dziesiątkami i setkami nazwisk trafiły do konsulatów, co doprowadziło do powstania nielegalnego kanału przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Jeden z efektywnych sposobów to udawanie przez Hindusów ekipy filmowej z Bollywood. Za przerzucenie do Ameryki każdy zapłacił od 25 do 40 tysięcy dolarów. Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita opisały korupcjogenne mechanizmy przy procesie wydawania wiz. Specjalne firmy pośredniczące m.in. w Indiach oferowały miejsca w kolejce do polskiej ambasady w zamian za kilkaset do kilku tysięcy dolarów. Przed polską ambasadą w jednym z afrykańskich krajów miało być stoisko, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty. Na TikToku pojawiły się filmy ukazujące kulisy handlu dokumentami. Pośrednicy oferowali pomoc w uzyskaniu wizy do Polski w zamian za pieniądze. Cena za usługę wynosiła od 10 do 12 tysięcy złotych. W klipach przejawiały się zdjęcia dokumentów wizowych, które rzekomo można uzyskać już, cytuję, w 2 tygodnie od złożenia wniosku. A w dzisiejszej części muzycznej tylko utwory z kobietami w tytule.
Kiedy żona powraca z podróży, powitanie układa się w wiersz. Czas mi wtedy przestaje się dłużyć i odkurzaczowi też. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, to problemy spadają jak deszcz. Przy fizyce mnie pamięć zawodzi, przy matematyce też. Kiedy moje kobiety są w domu. Tłok się robi przed każdym lustrem, a ja o tym nie mówcie nikomu. Rzadko miewam na piwo przepustkę, kiedy moje kobiety są w domu. To nie mogę przeklinać i tyć, a bez tego nie mówcie nikomu. Trudno sobą czasami być. Kiedy żona powraca z podróży, to nie pyta z kim, kiedy i gdzie. Twarz ma jasną jak niebo po burzy i o wszystkim wszystko wie. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, niesie plecak radości i trosk, a ja mówię, że nic, że nie szkodzi. I topnieje niby wosk. Kiedy moje kobiety są w domu, tłok się robi przed każdym lustrem, a ja o tym nie mówcie nikomu. Rzadko miewam na piwo przepustkę, kiedy moje kobiety są w domu. To nie mogę przeklinać i tyć, a bez tego nie mówcie nikomu. Trudno sobą czasami być. Kiedy moje kobiety są w domu, pełno wszędzie ich włosów i rzęs, ale wyznam, nie mówcie nikomu, tylko wtedy ten dom ma sens.
Andrzej Sikorowski i moje kobiety. A teraz kalendarz historii. 8 marca 1968 roku. Tym żył świat.
Jest 8 marca 1968 roku, piątek. Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego wybuchają zamieszki. Siły porządkowe stosują bezpośrednią przemoc fizyczną wobec studentów. To moment przełomowy w trwającej od ponad miesiąca wojnie propagandowej toczonej przez władze ze środowiskami akademickimi, która rozpoczęła się wraz z decyzją o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym. Oto fragment relacji świadka zdarzeń.
Był to widok straszliwy. Znałam podobne sceny z filmu, z książek, lecz przeżycie tego samemu to było coś innego. Bili wtedy, kiedy wykonywało się ich rozkaz, bili, gdy się go nie wykonywało, a najbardziej, gdy się na nich patrzyło.
8 marca studenci przedstawili projekt rezolucji, w której domagali się liberalizacji, poszanowania tradycji demokratycznych i wolnościowych, a także unieważnienia decyzji o usunięciu kilku studentów z uczelni i bezpośrednich rozmów z władzami. Już nazajutrz po zamieszkach pojawiły się pierwsze spreparowane materiały sugerujące, kto stał za studenckim zrywem.
W sobotę pojawiła się deklaracja ZSP, pierwsza jeszcze przed gazetami wersja o młodzieży otumanionej przez sionistycznych, obcych rasowo przywódców.
W ciągu 4 dni Władze aresztowały głównych inspiratorów i przywódców ruchu studenckiego. 11 dni po zajściach na uniwersytecie przywódca Partii Narodu, towarzysz Władysław Gomułka, mówi na spotkaniu stołecznego aktywu PZPR.
W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści? Na pewno tak odpowiadamy.
Gomułka wyjaśnia również.
W roku ubiegłym, podczas czerwcowej agresji Izraela przeciw państwom arabskim, określona liczba Żydów w różnych formach objawiała chęć wyjazdu do Izraela celem wzięcia udziału w wojnie z Arabami. Przypuszczam, że ta kategoria Żydów wcześniej lub później opuści nasz kraj.
Te słowa stały się bezpośrednim powodem masowej, wymuszonej emigracji. Miesiąc po wydarzeniach marcowych w Sejmie odbywa się debata wywołana interpelacją posłów koła Znak. Wzywa rząd, by podjął dialog ze społeczeństwem. Odpowiedzi udziela premier Józef Cyrankiewicz.
Organa porządkowe działały zgodnie z prawem i z wielką rozwagą. Tam, gdzie było to konieczne, doszło do użycia siły. Wtedy mogli ucierpieć i przypadkowi uczestnicy zbiegowisk.
Stłumione przez władze wydarzenia marcowe zakończyły się wyrzuceniem z pracy kilku wybitnych naukowców, w tym Leszka Kłakowskiego, którzy nie popierali oficjalnego stanowiska partii, i skreśleniem z listy studentów 34 osób.
Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, różdż. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas nie płynie w rytmie walca, dziennie kwietną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj mi. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropną. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym samym, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. A kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę. Kiedy biorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Pamiętasz, dziewczyny, jak dorodne maliny, co rwaliśmy garściami, poprosiły się rwać.
Już nie wspomnę dziś o tym, jakie potem kłopoty,
dźwiga człowiek ze sobą co dnia. Lecz kobiety niestety mają także zalety i tego do dzisiaj nie odbierze im nikt. Mają duszę i ciało, ale nam było mało i w pogoni za szczęściem gubiliśmy się w ciągu. Z kobietami to różnie bywało, było lepiej, było gorzej lub wcale. Zawsze więcej się chciało, kilka nawet płakało, gdy padało to słowo odchodzę. Z kobietami to różnie bywało, muszę przyznać się dzisiaj wam szczerze. Jednej było za dużo, drugiej było za mało. Kto kobietę zrozumie, już nie wiem, już nie wiem. Dzisiaj w wieku dojrzałym człowiek w uczuciach jest stały, a urodą w tym wieku jest twa mądrość kolego. I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia. Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety i na zdrowie na pewno wychodzi to nam. Czasem jednak wspomnienia, jakieś senne marzenia ściągasz znowu kłopoty. Zapomnijmy już o tym, że z kobietami to różnie bywało, było lepiej, było gorzej lub wcale. Zawsze więcej się chciało, kilka nawet płakało, gdy padało to słowo odchodzę. Z kobietami to różnie bywało, muszę przyznać się dzisiaj wam szczerze. Jednej było za dużo, drugiej było za mało. Kto kobietę zrozumie, już nie wiem. Kobietami to różnie bywało, było lepiej, było gorzej lub wcale. Zawsze więcej się chciało, kilka nawet płakało, gdy padało to słowo odchodzę. Z kobietami to różnie bywało, muszę przyznać się dzisiaj wam szczerze. Jednej było za dużo, drugiej było za mało. Kto kobietę zrozumie, już nie wiem, już nie wiem.
Teraz zaproszenie do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Północ i Południe.
Rozdział 26. Cooper wyszedł na przystań, żeby powitać rodzinę. Zamierzał odczekać, aż wypoczną po trudach podróży, a potem powiadomić o planowanym przez Judith spotkaniu rodzinnym w ich domu przy Trout Street. Był w świetnym humorze, ale dobry nastrój prysł po nieoczekiwanym przyjeździe Jamesa Huntuna. Z młodym prawnikiem zjawił się wysoki, czarnoskóry mężczyzna, mniej więcej 30-letni. Cooper rozpoznał w nim jednego z nielicznych niewolników Huntunów. Miał na imię Grady. Pochodził z plemienia Igbo. Jego ojciec został nielegalnie przywieziony do Ameryki z Beninu w 1810 roku, a więc 2 lata po uchwaleniu przez kongres zakazu importu murzynów. Prawdopodobnie przetransportowano go przez Hawanę i bezludne tereny wybrzeża Florydy. Jeszcze dziś Cooper czasami słyszał o nielegalnym handlu niewolnikami, który rozwijał się dzięki tej trasie. Ibosi nigdy nie byli towarem zbyt poszukiwanym. Mieli bowiem opinię niepoprawnych uciekinierów. Huntunowie postarali się, aby Grady, jeśli zdecydowałby się na ucieczkę, został bez trudu zidentyfikowany. W tym celu kazali usunąć mu 4 przednie zęby. Był to dosyć popularny sposób znakowania niewolników. Grady przywitał się uprzejmie z Cooperem, o wiele bardziej uprzejmie niż Huntun.
Przywiozłem tu Grady'ego, by pomógł pańskiej siostrze nieść bagaż, wyjaśnił adwokat.
Pobłażliwym gestem wskazał na kilku nędznie odzianych murzynów stojących w pobliżu.
Ci czarni tragarze są do niczego. Sam widziałem, jak jeden z nich umyślnie opuścił walizę. Wiedział bowiem, że jej właściciel jest biały i jako wyzwoleńcowi nie może mu nic zrobić.
Cooper ugryzł się w język. co na Boga Ashton widzi w tym durniu. Na parowcu wynikły zapewne jakieś problemy, gdyż jeszcze pół godziny czekali, aż dobije do brzegu. Hantun zaczął krytykować kompromisowy projekt Kleja. Cooper nie był w nastroju do dyskusji, ale adwokat zirytował go do tego stopnia, że nim się obejrzał, wiedli już spór. Kłócili się o prawo pojedynczego stanu do secesji. Był to temat dyskusji w całym kraju. Żadnemu nie udało się przekonać drugiego. Jedynym rezultatem była uraza, którą obaj poczuli. Hantun żałował, że nie jest na tyle silny i odważny, aby sprawić Cooperowi lanie. Jego zdolności bojowe miały charakter czysto werbalny, o czym zresztą wiedział doskonale. Zadowolił się więc świadomością, że ostatnie słowo należy do niego. Nic dziwnego, że nie ma pan już żadnych przyjaciół w klasie panującej. Parowiec przybił wreszcie do przystani. Stojące przy relingu Clarissa i Brett wołały coś, machając rękami. Cooper uniósł brew. To my mamy klasę panującą w Karolinie Południowej? Zapytał Hantuna. Zawsze miałem wrażenie, że pozbyliśmy się jej dzięki rewolucji. Co jeszcze może liczyć na odrodzenie? Przeświadczenie plantatorów, że działają na tej ziemi z woli Boga? Jego sarkazm rozwścieczył adwokata, ale Cooper był w lepszej sytuacji, ponieważ cała rodzina widziała ich już wyraźnie, jak na dłoni. Ruszył w stronę trapu, który czarnoskórzy ształerzy opuścili właśnie na brzeg. I wtedy dostrzegł na zatłoczonej przystani znajomą postać. Roberta Retta z Mercurego, krewnego Hantuna. Towarzyszył mu człowiek, którego poprzedniego dnia pokazano mu na ulicy. Polityk z Georgii, Bob Toombs, jeszcze jeden zagorzały zwolennik praw południa. Toombs i Rett szli pod rękę jak para najlepszych przyjaciół. Kiedy dostrzegli Coopera, uśmiechy zniknęły z ich twarzy. Cooper pozdrowił ich uprzejmie, oni jednak nie odpowiedzieli. Minęli go bez słowa, podeszli do Hantuna, podali mu ręce i przywitali się tak głośno, aby usłyszał to również Cooper. Ashton obserwowała to zdarzenie. Powrót do Charlestonu nie był jej na rękę. Z niechęcią myślała o Hantunie, który z pewnością zacznie jej się znowu narzucać. No i proszę, rzeczywiście stoi na przystani. Biedny głupiec. Przyprowadził nawet tego przystojnego czarnucha bez przednich zębów. W porównaniu z Billim Hazardem, Hantun wyglądał na mięczaka, słabe usza, zwłaszcza w tych połyskujących w słońcu okularach. Westchnęła, jednak serdeczne powitanie, które młodemu prawnikowi zgotował Red, wywarło na niej duże wrażenie. Jej ojciec wskazał na mężczyznę towarzyszącego Redowi. To Bob Toombs z Georgii. Jego ton świadczył, że i na nim powitanie mężczyzn zrobiło wrażenie. Postanowiła dowiedzieć się czegoś więcej o tej ważnej osobistości. Ostatnio dużo rozmyślała o doniosłości tego, że należy do rodziny Mainów z Karoliny Południowej. Faktu, że jest się bogatym, znaczącym, otoczonym wpływowymi przyjaciółmi. Przekonała się na własne oczy, jak wygląda człowiek pozbawiony wpływów i lekceważony przez innych, co przytrafiło się przed chwilą Cooperowi. Dla Ashton kluczową rolę w relacji z Brett odgrywała władza. Starsza z sióstr wcześniej zdała sobie sprawę, że tkwi w niej głęboka, jakkolwiek tylko częściowo uświadomiona, potrzeba sprawowania władzy nad innymi. Teraz jednak stwierdziła, że pragnie dominować nie tylko nad Brett. Chciała być władczynią również poza kręgiem rodziny i zależało jej, aby inni to zaakceptowali. Ten cel wyznaczyła sobie stojąc przy relingu. Jednocześnie doszła do wniosku, że jeśli chce go osiągnąć, powinna działać w sposób bardziej wyrachowany. Hantun ma koneksję, a ona musi uwzględnić ten fakt niezależnie od tego, co czuje do swego adoratora. Billy był dla niej jak wiosna, ale Hantun oznaczał wspaniałą przyszłość. Tak więc, gdy schodzili z pokładu parowca, ujęła ojca pod rękę. Wiedziała bowiem, że podejdzie wprost do Retta. I rzeczywiście, kiedy ujrzała przed sobą Hantuna, powitała go śmiałym całusem w policzek. James, nawet nie wiesz, jak się za tobą stęskniłam.
Naprawdę? To cudownie.
To kłamstwo, przemknęło jej przez głowę. Mimo wszystko była z siebie zadowolona. Pokazała bowiem, gdzie ulokowała swoje zainteresowanie i lojalność. Niech Brett leci do Coopera i tuli się do niego, co właśnie robiła. Proszę bardzo, Brett i tak się nie liczy. Nigdy nie będzie jej konkurentką. Ashton z dumą uniosła głowę i niedbale skinęła bratu z daleka. Pewnego wieczoru na początku października Constance zapytała męża. Kochanie, czy przypominasz sobie tę szopę na tyłach naszej fabryki? Odsunął na bok kartkę, na której coś pisał. Właśnie robił plan szybkiej rozbudowy walcowni. We wrześniu rząd federalny po raz pierwszy przydzielił kolei ziemię będącą własnością państwa, aby przyspieszyć tworzenie nowych tras. George co miesiąc płacił pewną sumę prawnikowi z Waszyngtonu, a w zamian otrzymywał informacje o decyzjach w sprawie handlu żelazem.
Przekazując wiadomość o przydziałach ziemi, prawnik zapowiedział, że podobna akcja obejmie tereny na zachodzie i południu. Dla George'a był to sygnał, że na najbliższe 10, może nawet 20 lat ma zapewniony zbyt szyn kolejowych. Dopiero teraz uświadomił sobie, że Constance, zanim zadała to pytanie, milczała dłuższy czas. Widocznie chodziło jej po głowie coś naprawdę ważnego. W salonie i w całym domu panowała cisza. Słychać było jedynie tykanie złoconego zegara na ścianie. Już po 10:00. Wstał i przeciągnął się.
Szopa, w której dawniej przechowywaliśmy narzędzia, odparł i kiwnął głową. I co z nią?
Czy pozwoliłbyś mi zrobić z niej użytek?
Tobie? Po co ci ona?
Nie odpowiedziała wprost. Nie używałabym jej zbyt często, ale chciałabym, abyś wiedział, co może się w niej wydarzyć.
Wielki Boże, nigdy jeszcze nie zetknąłem się z tak tajemniczą sprawą. O cóż chodzi?
Uśmiechnął się. Ona jednak jakby zatroskana jego reakcją zmarszczyła brwi. Podbiegła do męża. Pokażę ci. Chodź ze mną.
Dokąd?
Do szopy.
Teraz?
Tak, proszę. Zaintrygowany, a zarazem przejęty powagą bijącą z jej twarzy, zgodził się niemal natychmiast. Kilka minut później szli stromą ścieżką na tyłach fabryki. Powietrze było chłodne, niebo pozbawione chmur. Szopa rysowała się wyraźnie w blasku gwiazd. Nagle George przystanął. Pomiędzy deskami przedostawało się na zewnątrz żółte światło.
Ktoś tam jest.
Tak, wiem. Ujęła go za rękę. Wszystko w porządku, chodź.
Wiesz? Zapytał, pozwalając się ciągnąć dalej. A więc może byłabyś tak łaskawa wytłumaczyć mi, co to...
Panie Belzer? Szepnęła, stojąc w progu. To ja, Constance. Musi pan przesunąć lampę. Za bardzo widać ją z zewnątrz. Żółty blask zniknął. Belzer był sklepikarzem z miasteczka. Kwakrem. Co on tu na Boga robi? Drzwi uchyliły się i George ujrzał chudą postać zdenerwowanego handlarza. Za nim opatulony w stare koce stał drugi mężczyzna, którego wygląd zaszokował George'a, choć zarazem wszystko wyjaśnił. Nieznajomy owinięty w koc nie miał jeszcze 20 lat, ale strach i wycieńczenie sprawiały, że można mu było dać dwa razy tyle. Jego skóra miała barwę ciemnego bursztynu.
Nie było innego miejsca, gdzie moglibyśmy go ukryć, wyjaśnił Belzer. Zjawił się u mnie w domu wczesnym rankiem, ale tam robi się coraz niebezpieczniej dla podróżników. To, co robię, nie jest już tajemnicą. Musiałem ukryć gdzieś tego chłopca. W Lehigh Station zjawił się przedstawiciel nowego komisarza okręgu.
Miał na myśli urzędnika federalnego do spraw zbiegłych niewolników. Prezydent Fillmore podpisał ustawę 18 września i nie zwlekano z wprowadzeniem jej w życie. Zbieg pociągnął nosem, a potem kichnął dwukrotnie. George, nie mogąc otrząsnąć się z osłupienia, odwrócił się do żony. Od jak dawna się tym zajmujesz? Pan Belzer poprosił mnie o to po raz pierwszy na wiosnę. Od tego czasu mu pomagam. Dlaczego mi o niczym nie powiedziałaś? Nie gniewaj się, George. Po prostu nie wiedziałam, jak zareagujesz.
Wiesz, co myślę o niewolnictwie. Ale lekceważenie prawa, a tym bardziej postępowanie wbrew jego literze, to już poważne wykroczenie. Gdyby ktoś dowiedział się, że udzielasz schronienia zbiegom, mogłabyś trafić do więzienia.
Constance wskazała na rozdygotanego chłopca. A dokąd odesłaliby jego, gdyby go schwytali? Prosto do Karoliny Północnej, gdzie czekałaby go kara, Bóg jeden wie, jak brutalna. Dlaczego zdecydowałaś się tym zająć? Ponieważ właściciele niewolników są w niezwykle korzystnej sytuacji. Komisarze federalni mają wprawdzie rozpatrywać wszystkie przypadki obiektywnie, ale prawo gwarantuje im $10 za każdego niewolnika, którego zwrócą właścicielowi, a tylko 5 za tego, który pozostanie na wolności. I oni mieliby być obiektywni? To śmieszne.
Na tym polega kompromis, odparł George.
W głosie Belzera zabrzmiała niemal wrogość, kiedy powiedział:
może pan to nazywać tak albo inaczej, panie Hazard, ale nowe prawo stanowi obrazę wobec Boga i sumienia całego narodu. Constance, bardzo mi przykro, jeśli przyczyniłem się do powstania drobnego choćby rozdźwięku pomiędzy panią a mężem. Widzę teraz, że oceniliśmy go niewłaściwie. Spróbuję znaleźć dla Abnera inne miejsce.
George podskoczył jak oparzony. Poczekajcie! A kiedy spojrzeli na niego, dodał: przecież nie powiedziałem nie, prawda? Gniew iskrzący się już w oczach żony ustąpił miejsca nadziei. Podbiegła do George'a. Jedyne, czego nam trzeba, to trochę zapasów, dodatkowe koce, kłódka do drzwi i 1 czy 2 napisy. Przejście wzbronione dla odstraszenia przypadkowych intruzów. Gdybym miała wydać pieniądze jeszcze na coś, uprzedzę cię. Poza tym nie ma już nic, czym mógłbyś się trapić.
Nie trapić się nielegalnym punktem przerzutowym na mojej ziemi?
Nie zgadzam się. Przygryzł dolną wargę. Dlaczego na Boga chcecie wykorzystać właśnie to miejsce? Odpowiedział mu Belzer.
bo jest wystarczająco ustronne i bez trudu można się tu dostać, idąc od lasu na wzgórzach. Ci pasażerowie mogą tu przenocować, a potem wyruszyć do Kanady. Przez dłuższą chwilę George wpatrywał się w kichającego, wynędzniałego uciekiniera. Wiedział, że nie ma wyboru. No dobrze, ale muszę postawić kilka warunków. To dla bezpieczeństwa wszystkich i... Konstans nie pozwoliła mu dokończyć. Z rozpostartymi szeroko ramionami rzuciła się mężowi na szyję, obsypując go pocałunkami, podczas gdy Belzer pocieszała Bnera. Murzyn uśmiechnął się, a potem zgiął w pół w kolejnym napadzie kichania. George był dumny z postawy Konstans. Postanowili wtajemniczyć matkę. Wszyscy troje doszli do przekonania, że o nowym przeznaczeniu szopy nie może dowiedzieć się nikt inny. Stanley i Isabel zaprotestowaliby, jako że Stanley nigdy nie mieszał się w coś, co mogłoby oznaczać kłopoty. Ostatnio spędzał w domu zaledwie 2-3 dni w tygodniu. Resztę czasu poświęcał nowym przyjaciołom w Harrisburgu lub Filadelfii. W Partii Demokratów w obrębie stanu rozpoczęła się walka o władzę, co postawiło po jednej stronie przyjaciela Stanleya, Camerona, a po drugiej cieszącego się dużą popularnością przywódcę partii, Bucka Bahanana z Lancasteru. Za prezydentury Polka Bahanan pełnił funkcję sekretarza stanu, ale w 1848 roku zapragnął nominacji na prezydenta. Za fiasko tego przedsięwzięcia obwiniał Camerona i jego machinacje. Publicznie obrzucali się oskarżeniami, które kompromitowały jednego i drugiego. Stanley związał swój los z Cameronem. George uznał, że postąpił nierozsądnie. Ale kto mógł być pewny swego w czasie, kiedy powiązania partyjne i same partie zmieniały się z dnia na dzień? Niedawno pojawiło się nowe ugrupowanie polityczne. Partia Wolnej Ziemi. Była to koalicja złożona z wrogo nastawionych do plantatorów bawełny Whigów, dawnych członków Partii Wolności i paru Barnersów, jak nazywano skrajnie radykalnych demokratów potępiających niewolnictwo. W opinii George'a członkowie Partii Wolnej Ziemi mogli co najwyżej wylać dziecko z kąpielą. Twierdzili, że są przeciwni przyłączaniu do kraju nowych terytoriów, jeśli ceną za ekspansję jest zaakceptowanie niewolnictwa na tych obszarach. Virgilia chodziła na każde zebranie Partii Wolnej Ziemi odbywające się w ich stanie, to znaczy na każde, na które w charakterze obserwatorów wpuszczano kobiety. Pozwalono im wówczas stać na galerii. Gorąco protestowała, wypisując sążniste memoriały, w których domagała się, aby kobiety otrzymały prawo siedzenia na parterze jako uczestniczki spotkań. Również przed nią trójkę konspiratorów pragnęła zataić istnienie kryjówki dla zbiegów. Z pewnością zaaprobowałaby ją, to oczywiste. Mogłaby jednak nie dochować tajemnicy. W hucie Hazarda pracowało wielu robotników, którzy z całego serca nienawidzili murzynów. Obawiali się, że czarnoskórzy wyzwoleńcy mogą odebrać im miejsca pracy. George dałby dużo, aby ta nienawiść zniknęła z jego fabryki. Zdawał sobie jednak sprawę, że żaden rząd nie zdoła jej zlikwidować za pomocą ustaw czy odezw, gdyż korzenie tego uczucia tkwiły w zwykłym ludzkim strachu. Trzeba było starań kilku pokoleń i odpowiedniego systemu edukacyjnego, aby zniszczyć nienawiść rasową raz na zawsze. Nie wydaje mi się również mądre mówić o tym twoim przyjaciołom z południa, zauważyła Konstans. George zmarszczył brwi. Powiedziałaś to tak, jakbyś miała im coś do zarzucania. A ja myślałem, że są to również twoi przyjaciele. No, oczywiście, zapewniła pośpiesznie. Chodzi tylko o to, że nie jestem z Mainami tak blisko jak ty. I gdybym miała wybierać, przypodobać się Oriemu czy pomóc Belzerowi, może mój wybór nie przypadłby ci do gustu. Wiedział, że żona nie chciała go rozgniewać ani sprowokować. Po prostu była z nim szczera. Mimo to jej słowa go zirytowały. Moc zauważyła to i z zakłopotaniem zaczęła oglądać swoje dłonie. Po co w ogóle mówisz takie rzeczy? Burknął George. Przecież nigdy nie staniesz przed takim wyborem. Nigdy. Nie był jednak pewien, czy mówi prawdę. I właśnie ta niepewność, która zatruwała mu duszę, była prawdziwym powodem przepełniającej go troski i rozdrażnienia.
I drogie panie, raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Ja już z państwem się będę żegnać, a jutro zapraszam na spotkanie z Majką Blicharzem o godzinie 11. Ja spotkam się z państwem ponownie w niedzielę o 12.30. A teraz zapraszam na ogłoszenie różnych informacji o działalności amerykańskiej Częstochowie. Do usłyszenia.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Trwamy w modlitwie Wielkiego Postu w naszym sanktuarium w każdy piątek o godzinie 6 wieczorem. Droga Krzyżowa w języku polskim o godzinie 6, o godzinie 7 w języku angielskim. Natomiast w niedzielę msze święte polskie o godzinie 9.30, 12.30 po mszy świętej, 12.30 nabożeństwo gorzkich żali, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Także w najbliższą sobotę, w drugą sobotę miesiąca, 9 marca, zapraszamy na spotkanie wdów i wdowców wspólnoty Pocieszenie, msza święta o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny, modlitwa na różańcu, modlitwa adoracyjna oraz także droga krzyżowa i spotkanie na sali prymasa Wyszyńskiego. 10 to już niedziela szczególna, to niedziela czwarta, niedziela Wielkiego Postu, niedziela radości, czas Wielkanocy powoli zbliża się do naszych serc. W dniach 4-5 marca obradowała w naszym sanktuarium, klasztorze, nasza kapituła prowincjalna. Są to co 3 lata spotkania specjalne, na których wybieramy nowego prowincjała i zarząd. Dziękujemy ojcu Tadeuszowi, którego kadencja zakończyła się właśnie na początku marca i został wybrany nowy prowincjał, który został ojciec Krzysztof Wieliczko oraz została wybrana specjalna rada prowincjalna. Niech Pan Bóg błogosławi na tej szczególnej posłudze dla naszej prowincji amerykańskiej, ojców i braci Paulinów. Od 11 do 19 rozpoczyna się w naszym sanktuarium nowenna przed uroczystością świętego Józefa, 19 uroczystość świętego Józefa. Także zapraszamy 23 czuwanie nocne przed Niedzielą Palmową i zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach Niedzieli Palmowej w naszym sanktuarium. Więcej ogłoszeń na naszej stronie internetowej www.częstochowa.us. Szczęść Boże na ten czas szczególnego Wielkiego Postu, zbliżania się do Pana Boga. Pamiętajmy w modlitwie za grzeszników, nawrócenie w naszym sanktuarium. Każdego dnia posługa konfesjonału o godzinie 11. Spowiadamy każdego dnia w językach polskim, angielskim, także w niedzielę przed mszami świętymi, w trakcie mszy świętej. Niech Pan błogosławi na ten nadchodzący czas w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.